Przystanek trzeci. Sztuczne drzewo, stan sosnowy. Znajdujemy się w dość ubogim pod względem przyrodniczym sztucznym drzewostanie sosnowym. Nie jest to naturalny typ lasu dla terenu Beskidu Niskiego, powstał w wyniku zalesień gruntów porolnych. Zalesienia takie prowadzone były w latach 50. i 60. XX wieku przez Lasy Państwowe na gruntach, które przed II wojną światową były użytkowane rolniczo. Lasy takie zwane są przedplonem, a rosnące w nich gatunki dostosowane są do warunków wzrostu na otwartej przestrzeni i w miarę upływu czasu kształtują środowisko życia dla drzew odpowiadających tutejszym siedliskom, czyli dla jodły i buka. W rosnącej tutaj sośninie prowadzi się działania mające na celu zmianę składu gatunkowego drzew na te, które odpowiadają siedlisku. Taka działalność to przebudowa drzewostanu. W tego typu drzewostanach sztucznego pochodzenia runo często tworzą zwarte łany jeżynowe. Są to rośliny zimozielone, to znaczy utrzymują zielone liście w okresie zimowym, dlatego też mają duże znaczenie jako pokarm dla jeleniowatych w tym właśnie okresie. Dominującym gatunkiem omówionych wyżej typów drzewostanów jest sosna zwyczajna. Jest to jedno z naszych najpospolitszych drzew iglastych, naturalnie występujące na niżu, szczególnie na glebach piaszczystych, dorastające do 20 metrów. Jego kora jest szaro-brązowa, gruba, głęboko bruzdowana u podstawy i rudawa, łuszcząca się cienkimi płatami u góry pnia. Ma dość długie igły ułożone po dwie na krótkopędach, kwiatostany męskie produkujące obficie jasnożółty pyłek i kwiatostany żeńskie, z których w następnym sezonie rozwijają się szyszki z nasionami, występują oddzielnie, ale na jednym osobniku. Z różnych części sosny, np. pączków, kory czy szczytów pędów, uzyskuje się surowce do produkcji wielu lekarstw. Przystanek czwarty. Punkt widokowy. W drodze na punkt widokowy, około 50 metrów przed czwartym przystankiem, przechodzimy przez niezwykle urocze miejsce, gęste paprodziowe pole z widokiem na trzy majestatyczne jodły. Przechodząc, zwróćmy na nie uwagę. Jodła pospolita jest jednym z ważniejszych gatunków lasotwórczych w Karpatach dorastających do 50 metrów, może dożywać wieku ponad 400 lat. Więcej informacji o tym gatunku drzewa znajduje się w rozdziale przystanek 14, Buk i jodła. Rosnące tutaj trzy jodły mają wysokość od 23 do 29 metrów, pierśnice od 50 do 80 cm, a ich wiek szacuje się na około 100 lat. Na podstawie pokroju drzew, silnie rozwinięta i nisko osadzona korona, oraz otoczenia możemy ocenić warunki, w jakich wzrastały. W przeszłości były tu otwarte tereny rolne z dużą ilością światła docierającego do podłoża, a trzy jodły są pozostałością niewielkich zadrzewień śródpolnych położonych w małej odległości od lasu. Przy dużej ilości światła docierającej do młodej jodły następuje jej szybki wzrost, drzewo wcześniej osiąga duże rozmiary i po krótkim czasie następuje spadek jego przyrostu. W konsekwencji jodła taka jest okazała, ale krótkowieczna. Stąd ten niewielki jak na jodłę wiek rosnących tutaj drzew. Na przystanku tym możemy również obserwować jeden z etapów przebudowy, silnie przerzedzony drzewostan sosnowy z częściowo odsłoniętą uprawą jodłową. Dla prawidłowego wzrostu jodeł w początkującej fazie ważne jest jak najdłuższe utrzymywanie osłony złożonej z górującej sosny. Kolejną ważną rzeczą dla prawidłowego rozwoju przyszłych drzewostanów jest ich różnicowanie pod względem wysokości i wieku. Uzyskuje się to poprzez sadzenie jodły pod okapem sosen w odpowiednim ułożeniu czasowo-przestrzennym. Następnym etapem jest stopniowe odsłanianie jodeł przez usuwanie sosen z górnego piętra drzewostanu w kilkuletnich odstępach, co zapewnia korzystne warunki dla wzrostu i rozwoju młodników jodłowych. Paprocią, która tworzy zielony, gęsty, otaczający nas dywan, jest orlica pospolita. Jest jedną z większych paproci, może osiągać do 2 metrów wysokości. Jest pospolita w całym kraju, rośnie głównie w lasach, ale także na łąkach i śródleśnych pastwiskach. Jej olbrzymie jasnozielone liście jesienią przybierają barwę jaskrawo-żółtą. Wyrastające z kłącza pędy tworzą gęste łany. Kłącza orlicy są przysmakiem dzików. Zarówno jej polska, jak i łacińska nazwa pochodzi od układu wiązek przewodzących w kłączu, które na przekroju poprzecznym przypominają kształtem orła. W samym miejscu widokowym leży kłoda specjalnie przygotowana dla zmęczonego marszem piechura. Możemy z tego punktu podziwiać widok na górę Kamień porośniętą gęstym lasem, na jej zbocze schodzące do Doliny Wisłoki i na samą dolinę. Przystanek piąty. O martwym drewnie i dzięciołach. Zamieranie drzew jest naturalnym i niezbędnym procesem dla prawidłowego funkcjonowania każdego lasu. Istotnym jest tu występowanie zarówno żywych drzew w różnych klasach wiekowych, jak również drewna martwego na różnych etapach rozkładu. Właściwie nie powinniśmy tak stanowczo rozgraniczać drzewa żywego od martwego. Jeśli przyglądniemy się dokładniej zalegającej na dnie lasu kłodzie, zauważymy, że mimo pozornej śmierci, tętni ona życiem. Dlatego też nie mówimy o śmierci, lecz o drugim życiu drzewa. Od obecności martwego drewna w lesie uzależnione są tysiące gatunków bezkręgowców takich jak pierścienic, pajęczaków czy owadów. Niektóre z nich żyją w korze, inne pod korą, w drewnie czy próchnie powstałym z jego rozpadu. Znajdziemy tu gatunki drapieżne, odżywiające się organizmami zasiedlającymi to środowisko. Są też gatunki związane z grzybami rozkładającymi drewno. Kilkadziesiąt gatunków mchów i wątrobowców, ponad 100 gatunków grzybów obrało sobie muszające drewno za środowisko życia. Wiele z nich może występować tylko na takim podłożu. Dobre warunki wilgotnościowe oraz korzystne umiejscowienie ponad gęstym runem sprzyjają rozwojowi wielu gatunków roślin wyższych. Nierzadkim zjawiskiem jest wzrastanie drzew na martwym drewnie. Nieraz możemy spotkać młodą siewkę wyrastającą ze starego pnia. Wiele roślin wymagających do wzrostu warunków zacienienia wybiera sobie leżące kłody za osłonę. Na takich pniach chętnie wygrzewają się jaszczurki, a pod nimi schronienia szukają inne gady i płazy. Stare, rozkładające się pnie mogą być przez nie wykorzystywane jako miejsca zimowania. Z kolei ssaki znajdują tam nie tylko kryjówki, ale również dużą zasobność pokarmu, często traktując je jako łowiska. Należy pamiętać, że w trakcie kolejnych faz rozkładu martwego drewna zmienia się skład gatunkowy żyjących na nim organizmów. Mnogość występujących na nim gatunków sprawia, że martwe drewno jest kluczem do zachowania bioróżnorodności. Usunięcie z lasu martwego drewna nieuchronnie pociąga za sobą eliminację niektórych gatunków. Dwa najrzadsze dzięcioły, białogrzbiety i trójpalczasty, mogą żerować tylko na takim drewnie. Dzięcioł białogrzbiety związany jest z drewnem drzew liściastych, trójpalczasty, iglastych, głównie świerków. Pozostałe gatunki dzięciołów są bardziej elastyczne jeśli chodzi o dobór miejsc żerowania. Dzięcioła dużego spotkamy nawet w ubogich, młodych sośninach, niemniej jednak ten ptak, jak i największy z polskich dzięciołów, dzięcioł czarny, chętnie żerują na obumierających i martwych drzewach. Ślady żerowania pozostawione przez poszczególne gatunki są przy tym tak odmienne, że w większości pozwalają nam rozróżnić ich właścicieli. Przystanek szósty. Mszaki. Mszaki to grupa roślin, do której należą mało znane glawiki i wątrobowce oraz bardziej popularne mchy. Charakteryzują się one mniej skomplikowaną budową niż wyżej od nich rozwinięte rośliny naczyniowe. Mchy właściwe składają się z ulistnionej łodyżki i umieszczonych na jej szczycie organów rozmnażania. Mszaki nie mają korzeni, w podłożu utrzymują się za pomocą tzw. chwytników. W Magórskim Parku Narodowym zbadano dwie grupy mszaków, wątrobowce 51 gatunków i mchy 188 gatunków. Plechowate wątrobowce można najczęściej spotkać w wąskich dolinach śródleśnych potoków. Są wrażliwe na zmiany w środowisku, na niewielkie nawet różnice w wilgotności, temperaturze czy nasłonecznieniu reagują zmianami w budowie plechy. Dzięki wrażliwości na zanieczyszczenia są doskonałymi wskaźnikami stanu środowiska i występują szczególnie w miejscach niezmienionych przez człowieka. Swoją nazwę zawdzięczają wątrobowatemu kształtowi gatunków plechowatych. Mchy mają mniejsze wymagania od wątrobowców i spotykamy je zarówno na glebach żyznych, jak i na ścianach wychodni piaskowca magórskiego, w miejscach wilgotnych takich jak mułaki, brzegi potoków, i suchych takich jak suche łąki. Mogą także występować na siedliskach stworzonych przez człowieka, na przykład dachy budynków, stare mury czy nawet mało uczęszczane drogi asfaltowe. Dzięki niewielkim wymaganiom środowiskowym mchy są roślinami pionierskimi. Dodatkowo w znaczący sposób wpływają na funkcjonowanie ekosystemów, gdyż są ważnym elementem cyklu obiegu wody i różnych pierwiastków w przyrodzie. Niestety, podobnie jak wątrobowce, są wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza czy chemizację środowiska i coraz więcej gatunków mchów zanika. Najbardziej znanymi grupami wśród mchów są płonniki, torfowce i mchy właściwe. Przystanek siódmy. Buczyna karpacka. Najbardziej rozpowszechnionym zbiorowiskiem leśnym w Magórskim Parku Narodowym jest żyzna buczyna karpacka. Występuje ona w czterech podzespołach: myślnik podzespół typowy, myślnik podzespół wilgotny z miesiącznicą trwałą, myślnik podzespół wilgotny z czosnkiem niedźwiedzim, myślnik podzespół suchy trawiasty tużycowy. W drzewostanie dominuje buk, domieszkę stanowi jodła i jawor. Runo, w zależności od wilgotności i zasobności gleby, może być różnie wykształcony, stąd podział na podzespoły. W miejscu, w którym się znajdujemy, występuje podzespół suchy trawiasty tużycowy. Ma on charakter wschodniokarpacki i w Beskidzie Niskim osiąga zachodnią granicę swojego zasięgu. Wykształca się na siedliskach ciepłych i nasłonecznionych. W Runie dominuje kostrzewa górska i tużyca orzęsiona. Na terenie parku podzespół ten jest stosunkowo rzadki. Ze względu na obfitość pokarmu, np. orzeszków bukowych czy nasion jodłowych, buczyny są licznie zamieszkane przez gryzonie. Możemy tu spotkać tak pospolite gatunki jak nornica ruda o rudawym futrze czy mysz leśna z charakterystycznymi dużymi uszami i długim ogonem. Jednym z łatwiej rozpoznawalnych gryzoni jest wiewiórka o długim, puszystym ogonie i pędzelkach na czubkach uszu. Buczyny chętnie zamieszkuje również popielica, która swoją nazwę zawdzięcza popielatej barwie futra. Pamiętajmy, że wiewiórka i popielica są gatunkami prawnie chronionymi, więc, również poza parkiem, nie wolno ich chwytać, płoszyć ani niepokoić. Na przystanku tym możemy również obserwować ciekawe zjawiska geologiczne, to jest osuwisko i lej źródłowy. Są to istotne elementy rzeźbotwórcze kształtujące krajobraz Karpat Fliszowych. W znacznym uproszczeniu, osuwisko powstaje w miejscu, gdzie stabilność stoku zostaje naruszona w wyniku działania sił grawitacji. Efektem tego jest ścięcie gruntu i przesunięcie go w formie jęzora w niższą część zbocza. Ze względu na specyficzną budowę geologiczną tych terenów, to jest naprzemienne występowanie warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych, silne sfałdowanie tych osadów, liczne uskoki i spękania, osuwiska są tutaj dość częstym zjawiskiem. Innym procesem kształtującym stoki i grzbiety górskie jest cofanie się lejów źródłowych. Daje ono między innymi zaczątek przełęczom rozdzielającym grzbiet na poszczególne wierzchołki. Obecność leju źródłowego, który tworzy się w miejscu wypływu na powierzchnię wód podziemnych, wpływa na występowanie niewielkiego płatu śródleśnej mławki z kniecią błotną i świeżąbkiem. Zbiorowisko to wykształca się w miejscach bardzo wilgotnych ze stagnującą wodą na mało przepuszczalnym podłożu, charakteryzuje się dwoma warstwami roślinności. W warstwie niższej znajdziemy kwitnącą obficie wczesną wiosną żółtą kniedź błotną zwaną kaczeńcem, w warstwie wyższej występuje świeżąbek kosmaty. Przystanek ósmy. Mogiła żydowska. Teren Beskidu Niskiego został silnie naznaczony przez historię XX wieku. Swoje ślady pozostawiły tu obie wojny światowe. Pamiątkami po I wojnie światowej są chociażby wspominane wcześniej cmentarze wojskowe. Druga wojna zachowała się raczej w pamięci ludzkiej niż w postaci cmentarzy czy pomników. Jedną z niewielu pamiątek po tamtym okresie jest zbiorowa mogiła żydowska, przy której się właśnie znajdujemy. Dawniej tereny te zamieszkiwała ludność wielu narodowości i wyznań, między innymi ludność żydowska. Już od początku wojny była ona przetrzymywana w wyznaczonych, oddzielonych miejscach, w gettach. Jedno z takich gett powstało w Nowym Żmigrodzie, w którym zamknięto Żydów z okolicznych miejscowości. Istniało ono do początku lipca 1942, kiedy to pod pozorem przesiedlenia wszystkich jego mieszkańców przetransportowano na przełęcz chałubowską. Tam 7 lipca 1942 Niemcy dokonali eksterminacji ludności żydowskiej z Nowego Żmigrodu i okolicy, Rozstrzelano wtedy 1250 osób. Egzekucją kierowali gestapowiec Helmut Mentz i starosta Walter Gentz. Zwłoki rozstrzelanych spoczywają w tej zbiorowej mogile. Została ona postawiona przez tych członków rodzin, którzy przeżyli II wojnę światową. Pamięć zamordowanych uczczono dużą tablicą kamienną i kilkoma macewami z inskrypcjami i nazwiskami części straconych osób w językach hebrajskim, polskim i angielskim. Przystanek 9. Chałubów. Przełęcz Chałubowska, na której się obecnie znajdujemy, swoją nazwę zawdzięcza nieistniejącej już wsi Chałubów. Jednak wieś ta nie była zlokalizowana dokładnie na terenie przełęczy. Leżała w pobliskiej dolinie potoku będącego dopływem Ryja. Tereny, które obecnie nazywane, czy też kojarzone są z Chałubowem, obejmują dawne obszary leśne i uprawne wsi. Wieś Chałubów powstała w drugiej połowie XVI wieku w Dobrach Stadnickich. Nazwa pochodzi od niemieckiego zwrotu Helbdorf, półwsie. Początkowo odnotowano tu jedynie jedno dworzyszcze kmiece i jeden łan sołtysi. Z upływem czasu wieś powoli się zaludniła i na początku XX wieku liczyła ponad 250 mieszkańców, zaś w latach 30. XX wieku odnotowano 50 gospodarstw. Zamieszkana była przez ludność łemkowską i należała do parafii grecko-katolickiej w Desznicy. Mieszkańcy trudnili się głównie wyrobem sukna. Nad potokiem znajdowały się liczne folusze, to jest maszyny używane przy wytwarzaniu sukna. W roku 1945 cała ludność wyjechała do Związku Radzieckiego. Jesteśmy w bardzo dobrym punkcie wypadowym, w pobliżu biegną trzy szlaki turystyczne. Do 9. przystanku ścieżki dotarliśmy szlakiem żółtym, teraz możemy kontynuować naszą wędrówkę szlakiem czerwonym wiodącym na Górę Kamień. Dotrzemy tam do skrzyżowania dwóch szlaków, czerwonego i zielonego. Możemy dalej podążać szlakiem czerwonym przez kamień w kierunku Kątów lub też, kontynuując wędrówkę wzdłuż ścieżki przyrodniczej, zejść zielonym do Krępnej. Istnieje również możliwość zejścia szlakiem żółtym do wsi Kotań, gdzie znajduje się drewniana cerkiew z lapidarium kamieniarskim wokół. Przystanek 10. Obszar ochrony ścisłej kamień. Na terenie Parku Narodowego stosuje się różne metody ochrony przyrody, między innymi ochronę czynną i ścisłą. Pierwsza z nich polega na prowadzeniu różnego rodzaju działań w przypadku, gdy zachodzi taka potrzeba. Możemy tu wyróżnić ochronę czynną zachowawczą, stabilizacyjną i kreatywną. Z kolei na obszarach ochrony ścisłej obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania jakichkolwiek działań, powinny tam zachodzić jedynie naturalne procesy przyrodnicze. Na terenie Magórskiego Parku Narodowego obszary ochrony ścisłej zostały wyznaczone w celu zabezpieczenia najcenniejszych obszarów leśnych o wyraźnych cechach puszczańskich. Jest ich 3 i zajmują 12% powierzchni parku. Największe z nich, Magóra Wątkowska, zajmuje powierzchnię 1189 hektarów. Drugi co do wielkości obszar ochrony ścisłej to Zimna Woda, o powierzchni 841 hektarów. Natomiast obszar ochrony ścisłej kamień, przy granicy którego właśnie się znajdujemy, jest z nich najmniejszy. Zajmuje on 378 hektarów i obejmuje różne zbiorowiska leśne, głównie Buczynę Karpacką. Dużą powierzchnię zajmują również Jaworzyna Górska z miesiącznicą trwałą, Jaworzyna z Języcznikiem Zwyczajnym oraz Olszyna Bagienna porastająca tereny podmokłe. Szczególnie cenne zbiorowisko leśne znajduje się na stokach Góry Kamień. Jest to Jaworzyna Karpacka, która występuje tylko w tej części Magórskiego Parku Narodowego. Obszar ochrony ścisłej kamień stanowi również bogatą ostoję dla fauny leśnej. Jeśli będziemy zachowywać się cicho, przy odrobinie szczęścia, możemy spotkać tu rysia, wilka czy borsuka. Nie brak jest także ciekawych gatunków ptaków, między innymi puszczyka uralskiego i zwyczajnego, bociana czarnego, kruka, dzięcioła białogrzbietego, muchołówki małej i białoszyjej. Wszystko to sprawia, że rejon Góry Kamień jest jednym z najbardziej wartościowych zakątków parku. Przystanek 11. Rumowisko skalne. Teren Magórskiego Parku Narodowego zaliczany jest do gór średnich i niskich. Jego podłoże budują naprzemiennie zalegające warstwy piaskowca i łupka, zwane fliszem karpackim. Należą one do czterech jednostek tektonicznych: Magórskiej, Grybowskiej, Śląskiej i Dukielskiej. Obszar góry Kamień, na której się znajdujemy, leży na największej z nich, to jest na jednostce Magórskiej o charakterystycznych stromych zboczach. Rumowisko skalne, które możemy zaobserwować w tym punkcie, powstało w wyniku erozyjnego wietrzenia skał. Tego typu kamienie licznie i zbiorowo występujące na stokach góry, przyczyniły się do nadania jej nazwy kamień. Powszechnie występujące rumowiska skalne sprawiają, że pod względem przyrody nieożywionej kamień zaliczany jest do obszarów o bardzo wysokich walorach. Tuż obok rumowiska odnajdziemy pojedynczy okaz jarząbu pospolitego, zwanego popularnie jarzębiną, oraz rosnące obok niego krzewa grestu i kępę rozchodnika karpackiego. Jarząb pospolity, będąc ciekawym drzewem domieszkowym, urozmaica las. Osiąga niewielkie rozmiary, wysokość do 20 metrów, pierśnica do 40 cm i może dożywać 100 lat. Ma gładką, srebrzysto-szarą korę, z wiekiem nieco spękaną. Rozpoznamy go po charakterystycznych pierzasto złożonych liściach, białych i drobnych, zebranych w baldachy kwiatach oraz przede wszystkim po kulistych pomarańczowo-czerwonych owocach zebranych w owocostany. Stanowią one cenne źródło pożywienia dla wielu ptaków, zwłaszcza po przymrozkach. Rozchodnik karpacki to górska bylina z rodziny gruboszowatych osiągająca wysokość do 50 cm. Liście jej są płaskie i mięsiste, w kształcie lancetowate, na brzegach nierówno ząbkowane i ułożone na łodydze skrętoległą. Różowo-purpurowe, skupione w gęste szczytowe kwiatostany kwiaty pojawiają się w lipcu i sierpniu. W Polsce spotkamy ją na terenie Karpat w zaroślach, na skrajach lasu, nad potokami i na skałach od Regla Dolnego aż po piętro alpejskie. Porzeczka Agrest, zwana zwykle Agrestem, znana jest przede wszystkim z ogrodów i sadów i ceniona za smaczne owoce. Warto jednak wiedzieć, że jest to krzew spotykany również w stanie dzikim, głównie w lasach i zaroślach. Jego pędy są silnie cierniste, dlatego należy uważać przy kontakcie z krzewem. Kwitnie od kwietnia do maja, kwiaty są drobne, zebrane w małe grona, a liście 3-5-klapowe, lekko karbowane. Przystanek 12. Widłaki. Widłaki są grupą roślin liczącą na świecie około 1000 gatunków. Są to niewielkie, zimozielone rośliny o widlasto rozgałęzionych pędach i korzeniach, stąd też ich nazwa. Pędy są płożące, pokryte drobnymi listkami. Jeszcze 300 milionów lat temu były one wielkości dzisiejszych drzew i tworzyły rozległe podmokłe lasy. W Polsce wszystkie gatunki widłaków objęte są ochroną. Widłak goździsty, zwany babimor, jest wieloletnią rośliną o pędach płożących dorastających do 1 metra długości, z których wyrastają gałązki wznoszące się nawet do wysokości 25 cm. Liście jego są biczekowate i zakończone długim białym włosem. Kłosy zarodnionośne osadzone są najczęściej po dwa na długich szypułkach. Rośnie między innymi w widnych suchych lasach mieszanych. Roślina ta jest trująca, a zarazem lecznicza, niegdyś stosowana była w leczeniu schorzeń skórnych. Widłak wroniec jest rośliną wieloletnią, której sztywne wznoszące się łodygi rozgałęziają się widlasto, tworząc charakterystyczne skupienia pędów o równej wysokości. U tego gatunku nie występują kłosy zarodnikowe, zarodnie znajdują się w kącikach liści na młodych pędach. W Polsce widłak wroniec spotykany jest na górskich wrzosowiskach i skalistych zboczach o glebach kwaśnych i wilgotnych, jak również w cienistych nizinnych lasach. Jest to najsilniej trująca roślina spośród wszystkich widłakowatych. Przystanek 13. Skrzyżowanie szlaków. Wędrując ścieżką przyrodniczą kamień poruszamy się wzdłuż głównego szlaku beskidzkiego znakowanego kolorem czerwonym biegnącego od Ustronia w Beskidzie Śląskim do Wołosatego w Bieszczadach. Jest on najdłuższym górskim szlakiem turystycznym w polskich Karpatach. Na teren Magórskiego Parku Narodowego szlak wchodzi w zachodni pas otuliny we wsi Wołowiec, kierując się na Magórę Wątkowską 842 metry nad poziomem morza, gdzie wkracza w granice Magórskiego Parku Narodowego. Następnie przez Świeżową 801 metrów nad poziomem morza, Kolanin 706 metrów nad poziomem morza, Przełęcz Chałubowską i Kamień 714 metrów nad poziomem morza, schodzi do kątów, opuszczając park i otulinę. Jego długość na terenie parku i otuliny wynosi 20,5 km. W miejscu, w którym właśnie się znajdujemy, szlak czerwony spotyka się ze szlakiem zielonym biegnącym z Gorlic do Orzennej, którym to za chwilę podążymy. Na teren otuliny Magórskiego Parku Narodowego szlak wchodzi w miejscowości Wapienne, a na teren samego parku wkracza przy wzniesieniu mały ferdel 578 metrów nad poziomem morza. Następnie biegnie przez ferdel 648 metrów nad poziomem morza i pasmo Magóry Wątkowskiej, po czym schodzi do Folusza i kieruje się do Mrukowej. Na odcinku Mrukowa, Nowy Żmigród, kąty szlak biegnie poza granicami Magórskiego Parku Narodowego. Z kątów ponownie wchodzi w granice parku, idąc przez szczyt Kamień, a następnie schodzi do Krępnej, skąd przez wysokie 657 metrów nad poziomem morza, dochodzi do Orzennej. Na terenie Magórskiego Parku Narodowego i Otuliny ma on długość 41,5 km. Wędrując po Parku Narodowym szlakami należy pamiętać, że są one formą udostępniania dla turystów terenu, na którym najważniejsza jest przyroda. Dlatego nie zbaczajmy z wyznaczonych tras, nie hałasujmy i nie zaśmiecajmy szlaków i ścieżek. Sieć szlaków Magórskiego Parku Narodowego i jego otuliny, licząca łącznie 135 km długości, zaprowadzi nas w wiele różnorodnych i ciekawych miejsc. Pozostałe pozostawmy przyrodzie. Przystanek 14. Bóg Jodła. Ogromną większość powierzchni parku, to jest ponad 95%, zajmują lasy. Najliczniej występującymi w nich gatunkami drzew są bóg jodła. Bóg pospolity jest drzewem o gładkiej, cienkiej, popielato-szarej korze. Liście buka są jajowate lub eliptyczne, całobrzegie, na szczycie zaostrzone, gładkie i błyszczące. Kwiaty pojawiają się w kwietniu i maju, a owoce, trójgraniaste orzeszki zwane bukwiami, dojrzewają we wrześniu. Drzewo to dorasta do 30 metrów wysokości, osiągając pierśnicę nawet do 150 cm. W Karpatach, obok jodły, jest głównym gatunkiem dolnoreglowym. Bóg jest drzewem cienioznośnym i do 30 roku życia znosi ocienienie. Potrzebuje gleb umiarkowanie wilgotnych i żyznych, najczęściej rośnie na glebach brunatnych. Jest drzewem wrażliwym na przemarzanie, źle znosi mroźno zimy, które mogą powodować jego uszkodzenia, a także na uszkodzenia mechaniczne. Jest gatunkiem długowiecznym, może osiągać wiek do 300 lat. Jodła pospolita jest jednym z drzew tworzących buczynę karpacką. Igły jodły są krótkie, spłaszczone i tępe, z wierzchniej strony ciemnozielone i błyszczące, od spodu mają dwa białe paski. Młoda kora drzewa jest jasno popielata i cienka z pęcherzykami żywicznymi, stara jest zaś spękana na wąskie tarczowate płytki. Charakterystyczną cechą jodły są szyszki rosnące pionowo w górę na gałęziach jak świeczki, które po dojrzeniu rozpadają się na poszczególne łuski, tak więc pod jodłą próżno szukać dojrzałych szyszyk. Jodła, spośród wszystkich gatunków lasotwórczych, jest najbardziej cienioznośna. Jest bardzo wrażliwa na mroźne zimy i na zanieczyszczenia powietrza. Do dobrego wzrostu potrzebuje gleb głębokich, świeżych i wilgotnych, bardzo często oglejonych. Jodła to drzewo długowieczne, może żyć ponad 400 lat i dorastać do 50 metrów wysokości. Bywa atakowana przez mszyce, a z nich wydzielin, czyli spadzi, pszczoły wytwarzają jeden z najbardziej cenionych ciemnych miodów spadziowych. Przystanek 15. Modrzew. Modrzew europejski to jedyny gatunek drzewa iglastego rosnącego naturalnie w Polsce, który zrzuca igły na zimę. Może dorastać do 50 metrów wysokości, jego kora jest w młodości gładka i zielono-brązowa, w starszym wieku ciemnieje i pęka. Korona jest gęsta i wysmukła. Igły modrzewia na krótkopędach rosną w kępach po 20 do 40 sztuk, zaś na długopędach pojedynczo. Wiosną mają barwę żywozieloną, są miękkie i giętkie, jesienią przybierają kolor złoto-żółty. Szyszki są niewielkie, do 5 cm, owalne, utrzymują się na drzewie po opadnięciu igieł. Drzewo to wymaga dobrego oświetlenia i źle znosi suszę, ale stare drzewa są odporne na silne mrozy i silny wiatr. Może osiągać wiek nawet do 800 lat. Przystanek 16. Lasy Magórskiego Parku Narodowego. Jak już wspominaliśmy, Magórski Park Narodowy jest parkiem typowo leśnym. Lasy zajmują około 95% jego obszaru. Powierzchnie leśne budują różnorodne zbiorowiska roślinne, charakteryzujące się specyficznym dla siebie składem gatunkowym flory i fauny. Największą powierzchnię zajmują buczyny, 55%, kwaśna buczyna górska i rzezna buczyna karpacka. Dominującymi gatunkami drzew są tutaj buk zwyczajny i jodła pospolita, a domieszkowo występuje klon jawor. W rejonie leśnym spotkamy, w zależności od zespołu, żywca gruczołowatego, zawilca gajowego, kokorycze, marzankę wonną, miesiącznicę trwałą, czosnek niedźwiedzi czy kostrzewę górską. Warstwa runa bujnie rozwija się przede wszystkim wczesną wiosną, kiedy nieulistnione jeszcze drzewa nie zacieniają dna lasu, dając możliwość zakwitnięcia roślinom zielnym. Buczyny są również ważnym miejscem występowania bezkręgowców, z których na największą uwagę zasługuje nadobnica alpejska. Ten owad z rodziny kuskowatych tworzy w Magórskim Parku Narodowym największą populację w Polsce. Ze względów estetycznych buczyny najciekawsze są w okresie wiosennym, kiedy to runo kwitnie wieloma kolorami, oraz jesienią, gdy przebarwiają się bukowe i klonowe liście. Cieniste zbocza i głębokie doliny są porośnięte jedlinami, które zajmują 2% powierzchni parku. W lasach tych dominującym gatunkiem drzewa jest jodła. Występuje ona jako dwa zbiorowiska. Mezofilna jedlina z runem buczynowym i mezofilna jedlina z runem jeżynowym. Na płytkich i silnie szkieletowych glebach piętra pogorza rosną lasy, w których dominuje grab pospolity, grądy subkontynentalne. W Magórskim Parku Narodowym występują one najczęściej na stromych zboczach potoków i zajmują około 3% powierzchni. Oprócz graba w grądzie spotkamy również brzozę, abuka, lipę, klona jawora i jodłę. Warstwę podszytu najczęściej tworzy leszczyna zwyczajna, a w runie spotkamy m.in. tużycę orzęsioną, gwiazdnicę wielkokwiatową, kopytnik pospolity i szałwię lepką. Olsy spotkamy przy ciekach wodnych, na mułakach i innych terenach podmokłych. Zajmują one 1,5% powierzchni parku i są siedliskami bogatymi florystycznie. Dominującym gatunkiem drzewa jest tutaj olsza szara, domieszkowo występują jesion, czeremcha i czereśnia. Podszyt jest gęsty i bujnie rozwinięty, z podrostami drzew i licznymi krzewami, między innymi leszczyną, bzem czarnym i kruszyną pospolitą. W okresie wiosennym na dnie lasu spotkamy łany żółtokwitnącej knieci błotnej zwanej potocznie kaczeńcem. W Magórskim Parku Narodowym olsy występują jako dwa zbiorowiska, nadrzeczna olszyna górska i bagienna olszyna górska. Do bardzo wartościowych zbiorowisk należą rzadkie w polskich Karpatach lasy jaworowe, reprezentowane w parku przez 3 zespoły. Jaworzyna karpacka występuje tylko na skałkach szczytowych kamienia, porasta bloki skalne i rumowisko na stokach góry. Tworzą ją skarłowaciałe formy jawora, jarzębiny, buka i jodły, a runo bogate jest w paprocie. Z kolei jaworzyna górska z języcznikiem znaleziona została na kamieniu i Suchani w przełomie Wisłoki, a jedynie jaworzyna z miesiącznicą trwałą jest częściej spotykana. Dużą powierzchnię parku, około 25%, zajmują drzewostany na gruntach porolnych, które powstały w wyniku zalesień lub spontanicznej sukcesji leśnej. Zalesienia prowadzone były w latach 50. i 60. XX wieku przez Lasy Państwowe na terenach dawniej uprawianych rolniczo. Sadzono wtedy gatunki światłorządne dostosowane do wzrostu na otwartej przestrzeni i na wyjałowionych glebach, by z biegiem lat przygotować środowisko dla gatunków typowych dla siedlisk Magórskiego Parku Narodowego, czyli buka i jodły. Więcej o drzewostanach na gruntach porolnych i ich przebudowie w opisie przystanku 3 i 4. Przystanek 17. Widok na Krępną. Z punktu widokowego, w którym się znajdujemy, roztacza się widok na południowo-zachodnią część parku i jego otuliny. Widzimy porośnięte lasami szczyty niewysokich gór. Od lewej widoczne są Kotalnica 544 metry nad poziomem morza. Na dalszym planie Żydowska 711 metrów nad poziomem morza i Niedźwiedzie 653 metry nad poziomem morza, a także równy las i Giczera Żydowska. Dalej las Słodki. Na pierwszym planie wzniesienie o wysokości 478 metrów nad poziomem morza oraz kiczera 501 metrów nad poziomem morza, z tyłu masyw góry Cyrla 694 metry nad poziomem morza. Następnie z tyłu masywu Herec 707 metrów nad poziomem morza i Mareszka 801 metrów nad poziomem morza, a z przodu szczyt o wysokości 509 metrów nad poziomem morza oraz na północnym zachodzie widoczny grzbiet góry Kolanin 705 metrów nad poziomem morza. Idąc dalej ścieżką przez tereny otwarte warto zatrzymać się na niewielkim wzniesieniu i spojrzeć w dół w Dolinę Wisłoki. Dostrzeżemy zabudowania Krępnej, Kotanii i Świątkowej Małej. Wprawne oko zauważy również kopułę cerkwi w Świątkowej Wielkiej u podnóży Mareszki. Po przejściu około 600 metrów warto zatrzymać się ponownie i spojrzeć na wzniesienia rozpościerające się w południowo-wschodniej części parku. Patrząc od lewej strony widzimy Jasieniów 629 metrów nad poziomem morza, Debry 583 metry nad poziomem morza, szczyt o wysokości 644 metry nad poziomem morza, Brzegi 495 metrów nad poziomem morza, Kury Wierch 601 metrów nad poziomem morza, Zimny Wierch 702 metry nad poziomem morza, 456 metrów nad poziomem morza, Łaz 507 metrów nad poziomem morza, szczyt o wysokości 572 metry nad poziomem morza i Pakuszową 687 metrów nad poziomem morza. Kontynuując wędrówkę ścieżką schodzimy ponownie do miejscowości Krępna. Pierwsze wzmianki o Krępnej pochodzą z 1507 roku i dotyczą cerkwi. Wieś została lokowana na prawie wołoskim przez Stadnickich, którzy byli jej właścicielami w XIV wieku. W XIX wieku znana była jako ośrodek kamieniarstwa łemkowskiego, czego dowodem mogą być liczne kamienne krzyże do dziś znajdujące się w okolicznych opuszczonych wioskach. Od początku wieś była siedzibą parafii, w 1835 roku powstała tu szkoła parafialna. W roku 1880 liczba mieszkańców wynosiła około 500, wszyscy byli wyznania grecko-katolickiego. W czasie I wojny światowej w 1915 roku w okolicy wsi trwały zacięte walki w ramach tzw. operacji Gorlickiej. Na początku II wojny światowej we wrześniu 1939 roku Batalion Obrony Narodowej Rzeszów stoczył w okolicy bój z wojskami niemieckimi. Po wojnie ponad połowa ludności Krępnej została wysiedlona na Ukrainę, pozostałą część wywieziono na tereny dawnych województw olsztyńskiego i gorzowskiego. Obecnie wieś jest ważnym ośrodkiem turystycznym na terenie Beskidu Niskiego. Przystanek 18. Dawna cerkiew grecko-katolicka pod wezwaniem świętych Kosmy i Damiana. Znajdujemy się przy dawnej cerkwi grecko-katolickiej pod wezwaniem świętych Kosmy i Damiana. Została ona wybudowana w 1782 roku i jest typowym obiektem budownictwa sakralnego w stylu zachodnio-łemkowskim. Składa się z trzech części, ababińca, nawy i prezbiterium, do którego dobudowano zakrystię. Cerkiew jest orientowana z prezbiterium ustawionym w kierunku wschodnim. Wszystkie trzy części zwieńczone są kopulastymi baniami, na szczycie których stoją krzyże. Uwagę przykuwa misterny sposób łączenia ze sobą drewnianych ścian na zrąb. Nad drzwiami wejściowymi cerkwi umieszczona jest tablica erekcyjna, na podstawie której dowiadujemy się, że obiekt ten został odnowiony staraniem księdza Michała Turowskiego przy dopomożeniu łaskawym jaśnie oświeconego księcia imci Karola Radziwiłła, ówczesnego wojewody wileńskiego. Przed wejściem znajduje się figura świętego Mikołaja pochodząca z XIX wieku. Wewnątrz cerkwi zachował się kompletny rokokowy ikonostas karpacki z 1835 roku oddzielający prezbiterium od nawy. Najniższy rząd stanowią w nim ikony namiestne z ikoną chramową po prawej stronie przedstawiającą patronów cerkwi. Nad carskimi wrotami, które umiejscowione są pomiędzy ikonami Chrystusa Nauczającego i Matki Bożej, znajduje się scena z Ostatniej Wieczerzy. Leży ona w rzędzie prazdników, które przedstawiają 12 najważniejszych świąt obrządków wschodniego. Centralną ikoną kolejnego rzędu jest Chrystus tronujący, czyli Pantokrator, w otoczeniu apostołów, tworzących tzw. deesis. Ikonostas zwieńczony jest krzyżem, po bokach którego znajdują się ikony przedstawiające proroków. Na ścianie nawy od strony południowej, po prawej stronie od wejścia, znajduje się fragment starszego ikonostasu z cerkwi w Krępnej. Przedstawia on rząd Deesis, a jego powstanie datuje się na rok 1664. Jednak w świątyni zachowały się dwie jeszcze starsze ikony. Jedna z nich przedstawia świętego Mikołaja, biskupa Miryn, a druga to ikona opieki Bogu Rodzicy. Obie pochodzą najprawdopodobniej z XVI wieku. Cerkiew znajduje się na czwartej trasie szlaku architektury drewnianej biegnącej od Sanoka do Pielgrzymki. Na terenie województwa podkarpackiego szlak ten ma długość 1202 km i podzielony jest na 9 krótszych tras. Trasa czwarta, nazywana Sanocko-Dukielską, ma długość 113 km i prawie w całości wiedzie przez obszary dawniej zamieszkiwane przez Łemków, ukazując dwa typy budownictwa sakralnego: wschodnio- i zachodnio-łemkowskiego.